Dzień dobry, Bartosz Majewski, witam serdecznie w czwartkowym forum SGH, inicjatywie realizowanej wspólnie przez SGH, Instytut Studiów Wschodnich oraz Polską Agencję Prasową, w której rozmawiamy na różne wyzwania, tematy związane z wyzwaniami gospodarczymi. Dzisiejszym tematem jest przyszłość sektora lotniczego. Witam serdecznie, może zacznę od pani profesor, panią profesor Elżbietę Marciszewską z Instytutu Infrastruktury i Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Dzień dobry Państwu.
Naszego eksperta z zewnątrz, pana Adriana Furgalskiego, prezesa Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.
Dzień dobry.
Mamy bardzo dynamiczną sytuację i całe czwartkowe forum jest związane z dużymi zmianami, bo najpierw pandemia, ale w ostatnich tygodniach inwazja Rosji na Ukrainie, pozamykane przestrzenie lotnicze, nowa rola lotniska w Rzeszowie jako hubu wojskowego i humanitarnego. Bardzo dużo się dzieje, ale coś, co najbardziej w ostatnich dniach naszą uwagę koncentruje, to jest kwestia rozmów z kontrolerami lotu. I pytanie, czy grozi nam paraliż ruchu lotniczego, gdybyśmy się nie dogadali z kontrolerami? I oto pytanie do pana prezesa na początku.
Tak, sytuacja jest płynna, więc bym powiedział, że na dzisiaj, na godzinę 14.01 nam grozi. Zobaczymy, co z tego wyniknie, chociaż czasu jest bardzo mało. Ja właściwie mówię, że to nie jest za 5.12, kiedy zabrano się za takie rozmowy na serio, tylko już jest dawno 5.12, bo przecież mamy do czynienia z zachwianiami, jeżeli chodzi o punktualność lotów, zwłaszcza tutaj na głównym naszym lotnisku. Ja muszę cofnąć się troszkę, dlatego że byłego już prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej poznałem w 2014 roku, kiedy był szefem Związku Kontrolerów. I to jest dzisiaj ten paradoks, że się skłócił ze swoimi kolegami, którzy wystąpili przeciwko niemu, ale przyszedł mnie zaalarmować o złej sytuacji w Polskiej Agencji. Rzeczywiście tam nie było inwestycji, nie było kolejnych naborów na kontrolerów, więc groziły nam braki z tego powodu, że agencja nie prowadziła naborów, a to tak mniej więcej około 3000 osób zgłasza się rocznie, potem jest duży odsiew, na pierwszą część trafia około 30 i potem z mniej więcej z 15 staramy się przez taki okres roku, plus potem jeszcze praca pod okiem już fachowego kontrolera, staramy się przez te 2 lata ich ukształtować. Wtedy rzeczywiście premier Ewa Kopacz podjęła decyzję o zmianie na tym stanowisku i potem było właściwie już tylko lepiej. Co prawda jeszcze była jedna osoba na tym stanowisku prezesowskim, potem dopiero prezes Janiszewski, ale na przykład jeżeli przypomnimy sobie, że w 2019 roku to Polska ratowała niebo niemieckie i przejęła część około 100-150, tak to się kształtowało w ciągu doby, samolotów, bo Niemcy nie dawali sobie rady. Jeżeli przypomnimy sobie, że w 2020 nasze zarządzanie naszą przestrzenią w rozmaitych kategoriach uzyskało najlepsze, najwyższe oceny, no to jak nisko musieliśmy upaść, że teraz się zastanawiamy, czy 1 maja coś poleci, czy nie poleci, a jak ktoś leci przed tym 1 maja, to czy jutro będzie opóźnienie, czy nie i jak duże. Zamiast takich rozmów rzeczywiście konstruktywnych, to mieliśmy na przykład składanie doniesień do prokuratury, że kontrolerzy sabotują pracę agencji. Ci, którzy zgłaszali rzeczywiście, że dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, zostali zwolnieni z agencji, więc ta sytuacja była bardzo zła. I to nie jest taka jakaś ogólnikowość, mówimy, że kontrolę jak przychodzi.
Jeżeli chodzi o atmosferę, czy
no właśnie, o tym chciałem,
właśnie, bo
o
co jest o
atmosferę,
o pieniądze, o bezpieczeństwo.
Ale chciałem wyjść o atmosferę, bo oczywiście też chodzi o pieniądze, chociaż może kontrolerzy tego nie mówią jako numer jeden, ale no wiadomo, że byli przyzwyczajeni do dobrych zarobków i ja uważam, że im się to należy.
Średnia, bo jeżeli taki kontroler zarabia, panie prezesie?
Tak, średnia to jest tak jak ze statystą,
no tak,
że się
wiemy,
utopił w jeziorze
średniej
o średniej głębokości 10 cm. No, Warszawa oczywiście jest większa, ale wyrównywanie tego do poziomu, nie wiem, Zielonej Góry, gdzie mieliśmy rocznie około 30 tysięcy pasażerów, a tutaj w Warszawie mieliśmy prawie 19 milionów, jest bez sensu. A tak robiono, że tu w Warszawie musimy obniżyć, bo tu była średnia w okolicach tam 45 brutto, regionalne 32, znaczy dla całej agencji, dla 600 kontrolerów wychodziła średnia 38 tysięcy, ale w takiej Zielonej Górze to na rękę było gdzieś tam 6-7 tysięcy. Tak, tak. Natomiast tu Warszawa rzeczywiście, gdzie się odpowiada za obszar, gdzie się odpowiada za największe lotnisko, te pensje były wysokie. I to,
mimo 200 osób na jedno miejsce.
Tak, to też... rozumiem się, rzuca po to, żeby zniechęcić, tak, że ludzie, bo jest inflacja, bo rosną koszty, jak ktoś usłyszy, że kilkadziesiąt tysięcy się zarabia i protestuje, to zohydzimy mu tych kontrolerów. Na całym świecie oni zarabiają bardzo dużo. Przy okazji strajków, które były na przykład w Niemczech czy Hiszpanii, dowiedzieliśmy się, że 10 lat temu, czy to ciut więcej, dowiedzieliśmy się, że rekordziści zarabiają 1 000 000 euro rocznie. Więc to też w kontekście, jak teraz, dobra, idźcie sobie, składajcie wypowiedzenia, my ściągniemy kogoś z zagranicy. No nie wiem, gdzie tak, w jakim kraju czekają kontrolerzy, że ktoś z Polski do nich zadzwoni, bo tu jest praca. Oczywiście jest odpowiedź, że Ukraina. Tak, bo tam teraz nie ma możliwości lotnictwa cywilnego, no ale ja przypominam, że jest zakaz wyjazdu osób między 18 a 60 rokiem życia, a to chyba nie jest dobry pomysł, żebyśmy emerytów ściągali 70-80 lat do takiej pracy. I tu właśnie wracam do, bo jak zwykle u mnie za długa dygresja, to jest bardzo ważne, żeby kontroler przyszedł do pracy w 150% normy, jeśli idzie o takie psychofizykę. Więc wszystkie problemy on musi zostawić w domu. Jeśli one go przerastają, po prostu o tym mówi, że ja dzisiaj nie dam rady, proszę o zamianę na dyżur. Jeśli my słyszymy, że w trakcie dyżuru wręczano wypowiedzenia kontrolerom, no to to wpływa, już nie mówię o tych osobach, na ich stan, ale na nasze bezpieczeństwo. Więc niestety, kończąc, lekceważono ten konflikt, bo my mówimy o nim, owszem, od tam 2-3 tygodni w mediach właściwie codziennie, ale on się zaczął gdzieś w 2020 roku, więc był lekceważony. Składanie wymówień było traktowane, że to jest blef, że no, kto zrezygnuje z pracy za te 40 czy 50 tysięcy. Okazało się, że zrezygnowano, bo oprócz tych kwestii finansowych jest jednak ta kwestia pojedynczej obsady, a czasami to nawet nie jest pojedyncza obsada, tylko że jeden człowiek jest w całej wieży, więc nie ma go nawet kto ratować czy zastąpić, gdyby coś się działo. I przy spadku ruchu w Polsce, wiadomo z przyczyn obiektywnych, myśmy mieli wzrost takich incydentów związanych, no, podkreślano, że prawdopodobnie wynika to z tej pojedynczej obsady, bo nie ma chyba nigdzie takiego dowodu na to, że jak jest mniejszy ruch, to równocześnie jest bezpiecznie, nic się nie wydarzy. W związku z tym taka pojedyncza obsada nie czyni niczego złego.
Pani profesor, czy grozi nam całkowity paraliż, a gdyby do niego doszło, to co to oznacza dla
znaczy,
nas? Jakie konsekwencje będą z tym związane?
Trochę spojrzę na ten problem też okiem ekonomisty, bo to też jest ważne, żeby spojrzeć nie tylko od strony średnich zarobków czy roszczeń w tym zakresie ze strony tej grupy zawodowej, która należy do grup no, wyróżnionych na rynku pracy. Koszt szkolenia około 1 000 000 zł. To trwa dwa, czasami nawet 3 lata. Więc to są koszty i czas, i sposób organizacji, i to organizowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Około 600 mamy kontrolerów, którzy na naszym rynku pracują.
Już 44.
No, już teraz mamy mniej, ale są w okresie, tak, oni się zwolnili i mamy trochę mniej, a te wymówienia, które samozwolnienia jakby, które mają niebawem nastąpić, uczynią naprawdę wielkim problemem kontrolowanie i obszaru, i zbliżania, i wieży. Ale oczywiście największy problem jest z obszarem i częściowo ze zbliżaniem. I akurat te dwie służby przynoszą PAŻP-owi najwięcej przychodów. To jest w granicach 80-90%. Sięgając jakby wstecz, PAŻP obchodzi 15-lecie. 1 kwietnia minęło 15 lat od powstania Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Przedtem te służby działały w ramach PPL-u, a jeszcze wcześniej był tak zwany Zeterlik, czyli Zarząd Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych. Ja jeszcze pamiętam te czasy. To funkcjonowało w zupełnie innej geopolityce, ale też ta służba spełniała swoje zadanie. Pozyskanie służb z zagranicy, tak jak powiedział pan prezes, jest bardzo trudne kontrolerów. No, nie tylko ze względu na to, że ich uposażenie w Europie Zachodniej jest dużo wyższe niż tutaj w tej naszej części Europy Środkowo-Wschodniej, ale też są określone regulacje, certyfikowanie, dopuszczanie ich do tych służb. To leży po stronie polskiej, to było po stronie właśnie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Słyszę, wczoraj wyczytałam, że zgłoszono wniosek już, ażeby dopuścić do kontroli osoby, które nie znają języka polskiego, więc można przypuszczać, że idziemy w kierunku, prawda, pozyskiwania z rynku zewnętrznego kontrolerów, ale to nie jest proces, który będzie trwał 2-3 dni czy nawet miesiąc. To musimy się z tym liczyć, że to będzie trwało długo. Druga sprawa od strony ekonomicznej. Tak jak już powiedziałam, PAŻP zarabia na swoje utrzymanie i na te służby, na pensje poprzez świadczenie usług. Mieliśmy trudne lata, 2 lata covidowe, nałożyła się na to sprawa wojny w Ukrainie, a więc zarówno ruch był ograniczony, jak i warunki zewnętrzne do zarządzania tym ruchem bardzo się zmieniły. Eurocontrol to widział. Eurocontrol od pewnego czasu ma problemy też z organizacją tego ruchu nad Europą, gdyż ciągle się zmieniają warunki. No, zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Rosją, Białorusią, Ukrainą. To są problemy, które są jakby zewnętrzne, ale one również nas dotyczą.
Dotyczą wszystkich innych krajów.
One dotyczą Polski. Wszystkich innych krajów. Więc konkludując, myślę, że problem leży trochę gdzie indziej. To znaczy on jest, jeżeli chodzi o PAŻP i kontrolerów, wielowątkowy, wielopłaszczyznowy, tu nie tylko chodzi o płace, tu nie tylko chodzi o organizację pracy, bo to jest bardzo ważne, to o czym mówimy, te SPO, prawda, organizacja pracy. Wiem, że od chyba 2012 roku dopuszczone są europejskimi regulacjami dyżury jednoosobowe, ale nie na takich lotniskach jak Chopin, prawda? To jest za duże lotnisko, ażeby w ten sposób ono mogło funkcjonować. Jeszcze jedna sprawa bezpieczeństwa i wiarygodności. Ja dzisiaj się przysłuchiwałam przez chwilę obradom Komisji Sejmowej Lotniczej i tam w końcowym wystąpieniu jednego z dyskutantów pojawił się problem, bardzo, bardzo ważny, myślę, etosu tego zawodu. Kontrolerzy polscy uważają, że ten etos został zaprzepaszczony poprzez medialne doniesienia, poprzez przerzucanie, właśnie to, o czym pan prezes mówił, sprawy sądowe, doniesienia do prokuratury, mamy do czynienia ze zjawiskiem społecznie bardzo niedobrym, bo ten etos akurat powinien trwać, bo w świadomości społeczeństwa to jest pewność, że będziemy dobrze, bezpiecznie przewiezieni, przelecimy albo start i lądowanie nastąpi w warunkach maksymalnego bezpieczeństwa. Dzisiaj się mówi, że to bezpieczeństwo nie jest zagrożone. Zagrożona jest płynność ruchu, a być może, że nawet ograniczenie do minimum tego ruchu nad terytorium naszym, co szczególnie dotyczy relacji północ-południe dzisiaj, a to dotyczy nie tylko obsługi polskich statków powietrznych, ale również statków, które przelatują nad naszym obszarem. Dziękuję.
Tutaj mamy różne scenariusze, ale zakładając, że nie dojdzie do porozumienia, to co to oznacza, jakie konsekwencje?
Jeżeli jeszcze mogę jedno zdanie, tak, proszę, właśnie. Przecież nad tym wszystkim, nad ruchem w Europie czuwa Eurocontrol. Mhm. I wiemy, że chyba do jutra, do godziny 10 rano postawione zostało przez Eurocontrol swego rodzaju ultimatum. Jeżeli się nie dogadacie, to my musimy do 1 maja przeorganizować ruch nad Europą, A więc odbierzemy wam, niektóre obszary do kontrolowania. To, co pan mówił, że były takie momenty, kiedy ze względu na niewydolność systemu Niemcom pomagaliśmy, czy krajom skandynawskim był też taki moment. Tutaj ze względu na niewydolność, w sensie, że bardzo duży ruch, ale po prostu niesprawność służb, które po prostu nie będą świadczyć usług. Trzeba te służby zastąpić. I będą zastąpione obcymi służbami, a powrót do stanu sprzed będzie bardzo trudny.
Czy do tych konsekwencji pan prezes też chciałby nawiązać?
Tak, tylko jeszcze takie kilka rzeczy jakby dorzucę do tego, co tutaj wspólnie powiedzieliśmy o tych pensjach. Ja nikomu nie zaglądam do portfela, można znaleźć wiele innych zawodów, gdzie te pensje są wyższe, natomiast tu rzeczywiście odpowiada się za bezpieczeństwo naszej przestrzeni publicznej. I ja muszę powiedzieć, bo czy w Sejmie, na jakichś komisjach, czy też na spotkaniach online, ja do dziś nie mogę tego zrozumieć, że my w ramach pomocy całej gospodarce, w tarczach antycovidowych daliśmy 240 miliardów złotych. Daliśmy pieniądze, okej, można dyskutować, czy małe, czy duże, na lotniska, tak? Prawie 140 milionów.
Lotowi
prawie 3 miliardy. Przewoźnicy kolejowi pasażerscy dostali. A tutaj, no to nie jest żadna spółka prywatna, tylko no, jedyny organ tego typu w naszym kraju, gdzie mowa było o 200 milionach złotych rocznie, że to by załatwiało tę sytuację, że nie trzeba, tak powiem, po osobowym lecieć i potem nie ma tych konsekwencji związanych nie tylko, że jest to single person operations, ale też są przykłady, że jest lone person operations i to nikogo nie ma wtedy, więc jak się coś wydarzy, to nawet druga osoba nie jest w stanie zareagować, że z tą pierwszą się coś dzieje. Gdyby te pensje były tak rażąco wysokie, tak niesprawiedliwe, a one są wyciągane tylko jak królik z kapelusza wtedy, kiedy ten konflikt w PAŻP-ie narastał. Bo jak były czasy spokojne i myśmy zbierali laury, no to może trzeba było wtedy ministerstwo powiedzieć, o za dużo zarabiają, to przeprowadzamy jakąś reformę, zmniejszamy. Nie, jak było dobrze, to nikt nie wypominał tych wynagrodzeń. I oprócz teraz tej kwestii obsady, bo oczywiście język polski nie jest problemem, tylko ja mówię, jeśli idzie o cywilnych, to że nie wiem skąd mieliby przyjść do naszego kraju. Potem mówi się, że wojsko to przejmie. No dzisiaj połowa przestrzeni jest zarezerwowana dla lotów związanych z wojną w Ukrainie, a przede wszystkim to nie jest tak, że się weźmie żołnierza, czy weźmie kogoś z zagranicy, posadzi na stanowisku, powie, oczywiście, tu jest komputer, tak. Myszka, zielone to są nasze samoloty, czerwone to czyjeś i zarządza. Nie, to nie są ani godziny przeszkolenia, ani nawet dni przeszkolenia, więc jest już bardzo późno i tak my jakoś tak pokazujemy, że mamy strasznie dużo czasu, bo kolejne rozmowy dopiero w poniedziałek. No może teraz, jak Eurocontrol powiedział, no my nie będziemy czekać, że się 1 maja obudzimy, że tutaj nic nie działa, tylko musimy ten ruch, no pewnie Niemcy wezmą zdecydowaną większość tego ruchu, bo my owszem wspólny taki obszar kontroli mieliśmy z Litwą, no ale tutaj po wschodniej granicy nie polecimy, tak, bo mamy Białoruś czy Ukraina. No i teraz jak ubolewamy nad ciężką sytuacją finansową Polskiej Agencji Żeglugi Pyczni, której państwo nie zechciało w ogóle pomóc, musiało się albo cięciami, albo kredytami posiłkować, no to jeszcze bardziej tę sytuację pogorszymy,
bo przychodów nie
pieniądze
będzie.
Pójdą do...
Pieniądze
pójdą do innej agencji. To jest oczywiście, tak jak powiedziałem, w sytuacji, kiedy 2019-2020 myśmy byli stawiani jako wzór, no to tak szybko spaść na dno, jeśli można
jako wzór
powiedzieć.
Bezpieczeństwa, tak w tym wymiarze.
Tak, i prawidłowego zarządzania, i rzeczywiście tu się działo do pewnego momentu świetnie, bo na przykład mam jeden z najlepszych, nie chcę powiedzieć najlepszych systemów na świecie kontroli dronów. Który spokojnie mógłby być, tak powiem, eksportowany, ta myśl techniczna na zewnątrz. Więc ta degrengolada, do której doszła, no jest dla mnie tragiczna, absolutnie nie powinna się wydarzyć, ale wszystkie sygnały, tak jak powiedziałem, w tym zakresie były niestety bagatelizowane.
To jeszcze jedno zdanie właśnie, PAŻP znajdował. PAŻP ma potencjał, ażeby rozwijać też pewne niszowe usługi. Miał cały projekt, bardzo dobrze już zbudowany, jeżeli chodzi o statki te typu drony, prawda? I to mogło być dodatkowe źródło zarobkowania też.
Tak, bo też jest przygotowana nowelizacja ustawy, która przekształca PAŻP w spółkę, po to, żeby mogła
zarabiać. Ale dalej nie mamy tej ustawy przeprocedowanej, a jak nie mamy, no to nie może działać PAŻP na innych zasadach. Jak powiedziałam, taka hybryda, z jednej strony podmiot, który jest skazany na komercyjne, rynkowe zarabianie pieniędzy, że tak powiem, na swoje utrzymanie, a z drugiej strony bardzo mocno regulowany, no to trudno, żeby taka jednostka w dzisiejszych czasach mogła się do końca utrzymać.
Tutaj wątek, który w Państwa wypowiedziach kilkukrotnie padał, to są te zamknięte przestrzenie lotnicze, Rosja, Białoruś, pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o część przestrzeni w Polsce. Jakie to ma konsekwencje dla całego sektora? Czy możemy tutaj jakoś zobrazować też od strony ekonomicznej i też takiej percepcji dla klientów, bo jeżeli dostaje informację, że ten sektor lotniczy jest wyłączany, to może pomyśla o alternatywach, zwłaszcza na takich krótkich trasach. Panią profesor jako pierwszą poproszę.
Znaczy to nie jest takie proste, ażeby w krótkiej wypowiedzi odnieść się do tego problemu, bo to jest problem natury organizacyjnej, ekonomicznej, prawnej też w dużej mierze, ale wydaje mi się, że wszystkie skutki, które dzisiaj obserwujemy, możemy sklasyfikować jako takie pośrednie i bezpośrednie. Jeżeli chodzi o te skutki bezpośrednie, no to oczywiście mamy mniejszy ruch, zamknięta przestrzeń, samoloty nie latają, tak? One nie latają ze względów niezawinionych przez sektor, bo tak samo jak to jest kolejny czarny łabędź, prawda? Typowe zjawisko niespodziewane, które dotknęło ten sektor. Jeżeli spojrzymy od strony ekonomicznej, to większość z Państwa, Pan Prezes na pewno zna krzywę produktu globalnego i krzywę ruchu lotniczego. One w zasadzie zawsze się pokrywają. Jak mamy spadek produkcji, a mamy na świecie rodzącą się recesję, mamy wysoką inflację, co to znaczy? Mamy mniejszy koszyk, którym dysponują konsumenci. Jeżeli mają do wyboru zaspokoić potrzeby pierwszego rzędu, czy kupić bilet lotniczy, to oczywiście zdecydują się najpierw na te zakupy z tego koszyka pierwszych potrzeb, prawda? A z drugiej strony od 14 lat najwyższy wzrost znowu cen paliwa, a więc kto za to zapłaci? Musi zapłacić za to klient, więc będą rosły.
A z trzeciej strony część takich koniecznych podróży biznesowych zastępowanych przez doświadczenia zdalne. Nie muszę lecieć, żeby rozmawiać.
Tak, ale wiemy, że nie ma lepszej możliwości podpisania kontraktu czy negocjowania jak kontakt osobisty i nawet po czasach COVID-u, kiedy byliśmy zmuszeni do tego, widzimy, że ten ruch się odrodził. Nie tylko ten turystyczny, byliśmy wytęsknieni za tym, żeby polecieć, ale również ruch biznesowy się odrodził, czego świadectwem są wskaźniki wypełnienia miejsc w samolotach sieciowych przewoźników latających do dużych hubów, gdzie ten ruch biznesowy tam dominuje. On się odrodził, wręcz można powiedzieć, że jest jakby odbudowywany z większym jeszcze tempie.
Panie prezesie, jak to zamknięcie przestrzeni lotniczych wpływa na sektor?
No, z jednego korkociągu padliśmy w drugi, bo warto sobie przypomnieć, że ostatnio nawet prezes LOT-u mówił, lotnictwo lubi spokój. Tak? Czyli jak nie ma problemów finansowych, gospodarczych, no a świat wpada znowu w recesję, jak nie ma kwestii związanych z terroryzmem. Jak mieliśmy w 2001 zamachy na WTC, to poleciały nam w dół statystyki przewozowe 20%. Potem jak mieliśmy kryzys finansowy 2008-2009 jakieś 5%, a początki COVID-u, czyli niemal pełny lockdown,
90%
nawet. No i mówiło się tak, różne były scenariusze, ale tak mniej więcej większość osób przewidywała 2024, wrócimy do poprzedniego poziomu. Polska jako rynek młody, gdzie my mamy w okolicach tam jednej podróży na mieszkańca rocznie, czyli dużo mniej niż średnia unijna. Też nasza gospodarka jest mocniejsza, ten PKB był większy, więc tutaj to odbudowywanie miało nastąpić szybko, no ale wpadliśmy teraz w kwestię wojny, w kwestię, no, obniżają oczywiście prognozy dla naszego PKB wszyscy właściwie, jesteśmy gdzieś tak w okolicach 3,5-4%, co i tak można powiedzieć, że jest nieźle, ale teraz jak popatrzymy, patrzymy konkretnie na naszego przewoźnika, który no, powoli powinien zacząć zarabiać po to, żeby spłacać pożyczkę. No to teraz tak, co prawda loty długodystansowe, to tak 2/3 to był oczywiście kierunek Ameryka, Kanada z wiadomych względów, ale coraz mocniej inwestowano w Azję. Tam to ciężko to odbudować, bo tam cały czas są restrykcje związane z COVID-em i lataniem.
Jak się coś zdarzy, to zamykają.
To zamykają. No ale kolejna rzecz, lataliśmy sobie przez Syberię. Płaciliśmy jak za zboże, bo to niestety Rosja, jak taka linia pojedyncza, jak lot, wiadomo, że płaci więcej. Ma większe też problemy, żeby uzyskać dodatkowy przelot niż na przykład Alianse, tak Lufthansa czy Air France KLM. Rosja oczywiście te pieniądze w zdecydowanej większości przesyłała do Aeroflotu, wzmacniała swojego przewoźnika. No więc tutaj jest już ten problem dla lotu, ale też samo zamknięcie tych trzech krajów, czyli Białoruś, Rosja, Ukraina. Ukraina była najszybciej rosnącą. Oczywiście nie w liczbach bezwzględnych, ale w procentach. No bo tutaj to tak jak w polskich statystykach przodowały Wyspy Brytyjskie, bo tam polecieli Polacy pracować, rodzina tam leciała, czy odwrotnie, no to samo zaczynało się dziać w przypadku Polski i Ukrainy. Więc ja nawet dzisiaj rano wiceprezes do mnie dzwonił od spraw handlowych, co tam, czy to niebo będzie zamknięte, czy nie, ja mówię, już w locie, jak nie wiecie, to naprawdę musi być źle, ale mu powiedziałem, że no teraz to się sprawdza na tym stanowisku, bo on niesłychanie musi główkować, co robić z tą flotą, co no, na szczęście idzie ten sezon turystyczny, tylko znów właśnie inflacja, ceny wycieczek, podróży, to wszystko rośnie. Jest jeszcze taka, no, wiemy już, że odwołują turyści z zagranicy pobyty w naszym kraju, bo boją się tej granicy. Polacy, czy będą odwoływać wycieczki zagraniczne? Teraz tego nie robią.
Zależy od ceny.
Ale no, zobaczymy, może będzie jakiś cud pan prezes Glapiński, jeśli zostanie prezesem, bo to też nie jest pewne. Opanuje inflację i do wakacji będzie wszystko dobrze.
Raczej nie do wakacji.
Na razie nie dotykamy.
Jeszcze jedna rzecz ważna.
Na razie jest zbyt dużo niewiadomych.
Jeszcze jedna rzecz moim zdaniem ważna w kontekście właśnie tych zamykania przestrzeni powietrznej, to jest znaczne wydłużenie tras przelotów. Mam takie dane za ostatni okres, właśnie od czasu wojny w Ukrainie. To jest niesamowite. Po pierwsze, po raz kolejny, pierwszy raz w 1983-1984 roku był uruchomiony korytarz tak zwany przez biegun północny. On znowu działa. I to jest tak, że na trasie Londyn-Tokio Japan Airlines wydłużyły swój lot z 11 godzin 55 minut o 4 godziny 30 minut. Helsinki, Tokio, to Finnair obsługuje, z 9,5 godzin prawie do 13 godzin. Co za tym idzie. Jeszcze to samo jest, jeżeli chodzi o United, Chicago, Delhi. Tutaj też o 1,5 godziny czas przelotu został wydłużony. Co to znaczy? To znaczy więcej spalamy paliwa, Musimy to przełożyć na taryfy, jesteśmy drożsi. Jeżeli chodzi o zrównoważony rozwój, o którym mówimy ciągle, o ograniczenie emisji CO2, ono zaczęło bardzo szybko rosnąć, bo jeżeli trasa się wydłuża o 1/3 godzinowo, no to tyle dłużej emitujemy te nieprzyjazne środowisku.
I zarządzanie flotą muszę mieć.
Rotacja maszyn, maszyny, koszty rosną i tak. Rosną. No
problem,
to fińskie linie są w potwornie złej sytuacji.
Problem załóg. Załoga nie może 16 godzin być za sterami, więc trzeba więcej tych załóg na ten lot, ażeby oni mogli rotować w trakcie lotu. Naprawdę jest wiele problemów, o których może tak na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, ale zamknięcie właśnie w tym obszarze wschodnim od Polski tego obszaru zrujnowało ruch. To jest, usłyszałam takie powiedzenie, że wojna w Ukrainie sypie piasek w tryby lotnictwa europejskiego. Ona sypie piasek w tryby lotnictwa światowego.
Pytanie, czy siłą napędową w takim razie nie będzie już taka tendencja obserwowana od początku pandemii, żeby te wolne przestrzenie pasażerskie zastępować różnego rodzaju towarami? Czy zmiana samolotów na frachtowce to jest pewien kierunek dla lotnictwa, który może być rozważany jako dobra alternatywa?
To mogę powiedzieć, że o ile w przypadku pandemii COVID-u to bardzo szybko linie lotnicze zaczęły kompensować straty z tytułu przewozów pasażerskich przewozami cargo, o tyle teraz w przypadku wojny to już takie proste nie jest. Czasy COVID-u spowodowały, że rynek e-commerce wzrósł bardzo szybko, to mówi się 35%. To było wyzwanie do linii lotniczych, ażeby to obsłużyć. Udało się. Jak pamiętamy, w pierwszym okresie to nie była taka typowa konwersja samolotów pasażerskich w towarowe, tylko po prostu ładunki się ładowało na siedzenia pasażerskie, przy folią się obwiązywało i one leciały. Oczywiście to była też potrzeba chwili, bo to była pomoc medyczna, to był sprzęt medyczny. Dzisiaj mamy podobną sytuację, jeżeli chodzi o pomoc humanitarną. Też lotnictwo w tym zakresie działa i dobrze się spisuje. Również jeżeli chodzi o ewakuację, bo to nie wszystko idzie drogą lądową. Oczywiście do Rzeszowa ci ludzie przekraczają granice, ale z Rzeszowa już operują samoloty, które to samo jest na Słowacji, to samo jest w Turcji, to samo jest na Węgrzech. A więc lotnictwo tutaj odgrywa też dużą rolę jako taka gałąź, która jest szybko mobilna i może w takiej sytuacji również włączyć się w tą pomoc charytatywną, o której musimy tu też bardzo pamiętać. I jednocześnie czyni to bardzo często tylko po kosztach albo wręcz za darmo, co stanowi no, wielką ulgę dla tych ludzi, którzy uciekają od wojny, a nie mają innych źródeł sfinansowania ich podróży.
Panie prezesie, czy fracht to może być alternatywna, dobra przyszłość dla lotnictwa?
Nie no, przewoźnicy pasażerscy są do tego, żeby wozić pasażerów i coś tam, co można upchnąć pod ich nogami. To, że pokazywano nam te widoczki tych zafoliowanych na siedzeniach grzecznie siedzących, tam nie wiem, maseczek czy czegoś, no to okej.
Potrzeba
chwili. Każdy pieniądz się oczywiście wtedy liczył, więc czy to były loty finansowane przez rządy, żeby coś przewieźć, czy nie. To oczywiście dawało jakieś pieniądze, więc trochę skutki łagodziło finansowe dla linii, ale oczywiście linie typowo kargowskie miały żniwa, mają żniwa, bo chociażby w tej kwestii też zatkania się transportu morskiego nie wyszliśmy. Tutaj mamy pozamykane porty, cały czas jest jednak problem z dostępnością kontenerów,
więc
to można oczywiście jakieś samoloty uruchomić, które coś tam przewiozą, ale nie, cała branża lotnicze, więc myślę o liniach lotniczych, o lotniskach, ale także no, producenci samolotów też dostali pomoc. To jest około 250 miliardów dolarów. Linie lotnicze z tego dostały jakieś 140 i znów połowę z tego muszą spłacić. Więc wszyscy liczyli na to, że nie, że będą jakieś maseczki znowu wozić, czy teraz już są niepotrzebne, bo już chyba jest po pandemii, a to nie wiem, co mogą znowu wozić, ale liczyli na to, że będą pasażerowie. Rzeczywiście najszybciej zaczął się odbudować ruch turystyczny, no bo ludzie mieli dość zamknięcia, psychicznie chcieli gdzieś polecieć, nie wiem, gdzie jest słońce, odpocząć. Natomiast no, niestety te prognozy co do odbudowy trzeba będzie zrewidować. Tu są oczywiście kwestie paliw, które no, na razie może nie szaleją, ale też no, znów nie wiemy, jest przepychanka przecież w Unii Europejskiej o sankcje związane z paliwami, tak, ropa, gaz. I widać, że no, ktoś tam owszem cierpi w tej Rosji po tych kolejnych pakietach, ale tak naprawdę sankcje, ale tak naprawdę, żeby przyłożyć i odciąć finansowanie Putinowi, no to trzeba zatrzymać pobieranie paliw od niego. Ja się dziwię, bo też widziałem takie opracowania, że gdyby półtora, dwa miesiące zrezygnować z zakupu tych produktów, to to wyniszcza kompletnie gospodarkę rosyjską i dziwię się, że znaczy może niektórym przywódcom jak węgierskiemu się nie dziwię, ale jak ktoś mówi, że na przykład no, nie może nagle się odciąć od ropy, tylko ja mówię, popatrzyłem, czy się nie mylę, no równocześnie mamy przepisy, które każą w państwach europejskich mieć zapasy co najmniej na 3 miesiące. Polska ma na ponad 3 miesiące zapasy ropy te w tych strategicznych magazynach państwowych. Nie liczę to, co jest w koncernach, więc albo ktoś tego przestrzegał, albo nie. Więc w moim przekonaniu to się powinno zrobić, no bo trzeba jak najszybciej doprowadzić do przegranej Rosji. Tylko to oczywiście będzie miało też odbicie na nas, na tych, którzy wprowadzają te sankcje. To wiadomo, że co się będzie działo z cenami surowców, to jeszcze bardziej gospodarki nasze pogrąży, ale moim przekonaniem, tak patrząc już nie tylko ludzko, ale też z punktu widzenia bezpieczeństwa reszty, także Polski, tak jako kraju, o którym często się mówi, że może być następnym kąskiem, jak tu popuścimy, to absolutnie powinniśmy jak najszybciej zrobić. Też się dziwię, że te sankcje tak kapią, że się ktoś tam czepia, czy do portów morskich wpuszczać jachty rosyjskie, czy nie. No, jak najszybciej to powinno być w jednym pakiecie sankcji wprowadzone, żeby morderca z Kremla nie miał środków na prowadzenie tej wojny. Więc cargo w żaden sposób nie pomoże. Wszyscy liczyli na to, że odbudowa rynku, no to też jest przykre dla nas, będzie się wiązała z wyższymi cenami biletów. Może one nie będą tak szaleć w Europie, no bo tutaj mamy jednak silniejsze, tanie linie niż na innych kontynentach. No a w okres pandemii numer jeden, czy Ryanair wchodził, on się zajmuje głównie zaskarżaniem pomocy publicznej dla poszczególnych linii, przegrywa, ale miał poupychane gdzieś tam na kontach 5 miliardów euro, więc on sobie spokojnie przeżył no
i
pandemię.
Może i teraz liczyć na porty lotnicze.
Na porty, tak, w zamian za oczywiście reklamę portu tak, i tak. kraju.
Wsparcie marketingowe to się
natomiast mówi. Tutaj no, wszyscy patrzą na tych przewoźników niskokosztowych i tak jakby chcieli podwyższać ceny biletów, tak nie będą w takim stopniu mogli.
Padł wątek portów lotniczych, a jednocześnie mamy całe stado czarnych łabędzi, które w sektorze się pojawiły w ostatnich latach. I pytanie, czy w związku z tym plany budowy CPK są dalej aktualne, czy w tej sytuacji geopolitycznej być może coś powinno stać się z nimi. Panie prezesie.
Nie, no oczywiście, że są aktualne. W 2027 pierwszy samolot. Co prawda już się tam minister Horała zabezpiecza, że to będzie sezon zimowy, to tak może się nie opłaca uruchamiać, więc to będzie wiosna 2028. No, poza spółką CPK nie ma nikogo, kto by wierzył w datę 2027. Już myślę, w raporcie NIK-u była data 2,5 roku opóźnienia. Myślę, że 2,30 też już jest nieaktualne, wiem, że z wewnętrznych maili wychodzi rok 2033, a to wszystko jest palcem na wodzie pisane. bo proszę zwrócić uwagę, kiedy jest jeszcze w konsultacjach, całej dokładnie nazwy nie pamiętam, ale to jest plan inwestycyjny pełnomocnika rządu do spraw CPK, bo on może mieć taką inicjatywę ustawodawczą, to najbardziej ten dokument, za przeproszeniem, zjechały dwa ministerstwa, finansów, sprowadzając do jednego pytania, a skąd będziecie mieć na to pieniądze? Bo oni szaleją oczywiście, budują tysiące kilometrów linii dużych prędkości, trzeba te linie oczywiście zacząć budować, ale, no,
ale mądrze
niespecjalnie wiem dlaczego do Giżycka, nie mam nic przeciwko Giżycku, ale kolej dużych prędkości 250 kilometrów do Giżycka, autostrady, ekspresówki i tak dalej, to mi się zawsze podoba, ile będzie kosztował ten komponent nielotniczy, a tak 100 do 200 miliardów, ten rozrzut jest fajny. Jak to nie są moje pieniądze, to mogę powiedzieć między 100 a 200. A drugie ministerstwo, które zjechało ten dokument, to jest Ministerstwo Infrastruktury, które, no bo tam nie ma tych pieniędzy, więc CPK próbował sobie przesuwać inwestycje. Nie ma co na przykład kończyć linii kolejowej Rail Baltica, tylko dajmy te pieniądze na chociażby, żeby był fragment linii z Warszawy do tego lotniska.
A teraz pod resort regionalny.
Tak, teraz, no bo to rozwój, wiadomo, więc jeszcze będzie większe komplikacje, no bo jednak te drogi zostaną w innym, koleje w innym, już mamy masę tarć. I to ja powiedziałem tak ministrowi Wildowi, bo on do mnie mówi, że jestem legendarnym przeciwnikiem CPK. Ja mówię, ja może bym się nawrócił, tylko żebym widział jakąś analizę aktualną, a tu nie ma nic. I jak był ten właśnie boom na paczki z Chin, co sobie latały samolotem, no to CPK, żeby, bo głównie większość osób się śmieje z tego CPK-u, że to jest łąka, fajne pieniądze bierze się za pilnowanie tej łąki, fajne prezentacje, nic jakoś tak nie posuwamy się do przodu, no to wtedy wrzucono, że to będzie też wielki hub cargo, no bo co, lecą paczki, lecą, no to uzasadnienie jest proste. Teraz jak jest wojna, to to będzie hub militarny. Nie wiem na podstawie czego, już tak żartuję, że gdybyśmy mieli sygnały, że Marsjanie nas zaatakują, to będzie światowy punkt do odparcia tego ataku. Jakbyśmy chcieli centralizować ruch lotniczy, co w moim przekonaniu jest bzdurą, bo myśmy jako Polska zyskali na decentralizacji ruchu, która nastąpiła po wejściu do Unii Europejskiej. I teraz no, ten CPK jest w zamyśle centralizacją, te szprychy, które mają zwozić pasażerów, to jest też w poprzek tego myślenia przecież w rządzie, że regiony mają się rozwijać, a nie wszystko do Warszawy, czy gdzieś tam pod Warszawy. I teraz mielibyśmy centralizować wojskowy system transportowy, no to bardzo prosto jest unieruchomić jedno lotnisko i mamy problem. I tak, to jest dodawanie właśnie takiego czegoś miłego, bo ludzie się boją, to im powiemy CPK, duże lotnisko, to będziemy bardziej bezpieczni. W uchwale rządu o tym, że budujemy CPK, nie ma nic o tym, że to będzie jakakolwiek funkcja militarna. W umowie z rządem amerykańskim na temat inwestycji w lotniska nie ma nic o CPK-u, chociaż to jest rok 2020. Już wiadomo było, że CPK jest w planie. Mowa jest o Wrocławiu, jakiej tak bazie transportowej, Kraków i Katowice lotniska zapasowe. Natomiast wszędzie na świecie inwestuje się w lotniska typowo wojskowe. Tam się tworzy bazę, magazyny dla amunicji, miejsca, gdzie można serwisować te samoloty.
Nie zadam, czy w takim razie...
Ja tylko dokończę, że są wymienione. Łask, Powidz, Mirosławiec, Dęblin jako bazy wojskowe dla NATO i wojsk amerykańskich. No niestety nie ma CPK-u, więc ja absolutnie
to pytanie, którego nie zadam od publiczności, czy w takim razie pan prezes popiera lotnisko w Radomiu jako regionalizację, ale tego pytania nie zadaję i oddaję głos pani profesor na temat CPK.
To pan miał odpowiedź, panie prezesie, czy pan popiera?
No, ja prezesem... i tak już mam przekichane w Radomiu, więc oczywiście, że nie. To znów.
W Giżycku też nigdy nie taki
są, są firmy, które dostają zlecenie i pytają, a jaka jest teza? I potem robią wszystko, żeby tę tezę udowodnić. No i jak już też były prezes PPL-u, ja pamiętam, jak on. I ja też się nie upieram, że to byłoby cudowne i wystarczyłoby na lata, na pewno nie, ale nikt nie sprawdził po pierwsze rozbudowy Okęcia. Się mówi krótko, nie da się, nie ma miejsca, no, i tak
wszystko,
dalej.
To się zgadza.
Wszystko w papierach wewnętrznych jest, że można, przez przypadek mam te dokumenty. Potem prezes PPL-u chciał kupić udziały w Modlinie, bo takie to świetne lotnisko, zrobimy duoport. Ale nie tak, jak potem obśmiewano, że to jak ktoś przyleci, kto chce polecieć do Chicago i tam wyląduje w Modlinie z walizką, tam będzie po tych kładkach chodził do pociągu i na Okęcie. No nie, absolutnie nie, ale to był wspólny zarząd, gdzie moglibyśmy tam przenieść czartery, przenieść linie niskokosztowe.
Po prostu skanalizować rodzaje ruchu.
Oczywiście połączenie kolejowe musi być lepsze i szybkie pociągi, takie ekspresy łączące Warszawę z Modlinem, ale administracyjny podział ruchu byłby wtedy bardziej możliwy do przeprowadzenia, a nawet kwoty, które byśmy zaproponowali za operowanie w lotnisku w Modlinie, jeśli ono byłoby w 15 minut dostępne z centrum, do centrum Warszawy, czy tam 20, już by przekonały linię do tego, żeby pójść w tym kierunku. No i co, firma stwierdziła, że rozbudowa, to też ciekawe, że budowa od zera lotniska jest tańsza niż rozbudowa lotniska. No i okazało się, że to nieprawda, bo miał coś kosztować 400 milionów, już jest pod 900 milionów. Oczywiście mamy opóźnienie. No i teraz kto stamtąd będzie, bo tam jedyną firmą były takie wstępne konsultacje, jedyną firmą, która to chwaliła, był LOT, który nie zamierza stamtąd, no może już jak będzie stało to lotnisko, to go zmuszą, żeby jakieś tam krajowe, ale też nigdy tego nie było w planie. Enter Panie, Air zrobił...
Nie chciałem tego pytania zadawać, więc wrócę już do tego, że go nie zadaję.
Że Enter Air zrobił, ponad 10 tysięcy osób zapytał, czy chciałyby lądować z Radomia, 5% powiedziało, że tak. Tak. Więc lotnisko, zresztą prognozy pokazują, 2,40, 1,8 mln, a miało być niemal zaraz po otwarciu ponad 3 miliony, więc pieniądze wrzucą.
Ta bliskość Afryki niekoniecznie przekonała.
6 minut bliżej jest z Radomia do Egiptu.
Więc. Ale BBI miało kosztować 2,5 miliarda, a w sumie kosztowało prawie 6 i jeszcze trzeba pospłacać różne odsetki i kredyty, kolejne 5 miliardów.
Też nie wiem, ile ten cepek kosztował.
No więc
dwa razy tyle, co najmniej.
Pani profesor,
jeszcze właśnie wracając w związku z tym do cepeku. Ja uważam, że tak. Nie ma modelu biznesowego opracowanego dla tego lotniska. Nie ma modelu finansowania tego lotniska. Nie ma oszacowanych ryzyk i kalkulacji kosztów tej budowy. Już dzisiaj mamy stal 100%. Materiały budowlane, beton, cement, wszystko idzie w cenie i na pewno nie będą te ceny w czasie przewidzianym na budowę tego lotniska spadały. Jest problem siły roboczej. Ukraińcy, którzy potencjalnie mogliby nas wspomóc jako siła robocza, będą mieli do odbudowy swoje państwo. Nie liczmy na to, że wybiorą Centralny Port Komunikacyjny. Jak mieszkałam w Chinach, to widziałam, że sprowadzano na budowę wielką do Pekinu Chińczyków 1000 kilometrów mieszkających od Pekinu. Mieliśmy taki przypadek przy budowie autostrady, ale chyba to nie wyszło. Więc wydaje mi się, że ten termin 2027 na pewno jest nierealny. Jeżeli chodzi o sam projekt i całość, moim zdaniem ciągle on wymaga dopracowania, a przede wszystkim urealnienia i pokazania, że może on stanowić element systemu transportowego naszego kraju, a nie coś, co ma zastąpić system transportowy naszego kraju. Bo na razie i z punktu widzenia stricte branży lotniczej, ale też międzygałęziowego podziału zadań, to ja nie widzę, że to ma być element systemowy. Bo jeżeli nagle wszystko ma tylko tam się skupiać, to pytam, jakie były pierwotne założenia? To miał być wielki hub, który miał przerzucać pasażerów z tej części Europy w różne inne, na Stany Zjednoczone, na Azję. No to pytam, kto będzie tymi szprychami 11 dojeżdżał do tego hubu, żeby dalej lecieć do Stanów Zjednoczonych albo do Japonii?
Bardzo dziękuję. Tradycją czwartkowego forum jest to, że w ostatniej części prosimy gości o pytania wzajemne. Bardzo proszę pana prezesa o krótkie pytanie do pani profesor i krótką odpowiedź i później poproszę o rewanż.
Dużo mówiliśmy o locie, to ja może bym zapytał, przyjmując taki pozytywny scenariusz, że szybko kończymy, w ogóle nie bierzemy pod uwagę, że niebo będzie zamknięte, ale szybko, pomyślnie dla Ukrainy, kończymy wojnę, rozpoczynamy odbudowę, przyspieszamy odbudowę ruchu lotniczego w naszym kraju, LOT spłaca pożyczki, jest na czysto. Jaka powinna być jego rola w kontekście innych linii lotniczych? Czy taki samodzielny, prężący muskuły, bo będzie CPK i tutaj dopiero rozwinie skrzydła, czy jakoś inaczej powinien sobie pomóc?
Dzisiaj wiemy, że partnerstwo strategiczne jest podstawą sukcesu w różnych branżach, również w transporcie lotniczym. Był okres bardzo silnego, dynamicznego rozwoju aliansów strategicznych. Myśmy w owych czasach to rozumieli, przystąpiliśmy do aliansu STAR. Dzisiaj, jak badam ten rynek od strony właśnie konsolidacji partnerstwa strategicznego, tak zwanej kooperacji, a więc kooperacji konkurentów, widzę postępującą erozję aliansów strategicznych. One nie spełniają już swojej roli. Natomiast takim ożywczym aspektem zawiązywania współpracy, korzystnym dla wszystkich stron takich porozumień, są joint venture. LOT na dziś nie jest członkiem żadnego porozumienia opartego o umowę joint venture. Wydaje mi się, że jeżeli chce rozwijać się i budować swoją globalną pozycję, która przełoży się potem na jego pozycję jako przewoźnika hubowego, w tym CPK, w 2040 roku, czy 35 może, daj Boże, to powinien już dzisiaj myśleć o umowach typu joint venture i podpisać takie umowy z partnerami, którzy dadzą zasilenie ruchu na naszej siatce w przyszłości.
Bardzo dziękuję i poproszę o rewanż.
To ja z kolei, bo mi leży bardzo na sercu sprawa rozwoju, czy to ma być policentryczny układ, czy to ma być taki układ, w którym wszystkie regiony będą czerpały korzyści z tego, co już osiągnęliśmy w sektorze lotniczym, a więc wykorzystanie tych pieniędzy, które nam od 2004 roku w kolejnych okresach finansowych Unia Europejska umożliwiła. Czy zdaniem pana prezesa przy realizacji koncepcji CPK jest szansa na utrzymanie, czy nawet wręcz rozwój regionalnych portów lotniczych i utrzymanie ich pozycji w systemie transportowym? Bo ja zawsze patrzę na to, co oceniamy, infrastrukturę, potoki pasażerskie przez pewien system naczyń połączonych, bo inaczej nie możemy rozważać również tych portów regionalnych.
Ja przede wszystkim uważam, że to jest zawsze niezwykłe osiągnięcie, że wchodząc do Unii Europejskiej, ktoś może się zagapił, że nie poprosił żadnych okresów przejściowych dla LOT-u, ale myśmy mieli do tego czasu tak jeden słuszny port lotniczy, czyli Okęcie. No jeszcze tam politycznie Kraków był mocny i czasami udawało się w Sejmie przeforsować jakieś pieniądze na jego rozbudowę, ale był generalnie jeden słuszny port lotniczy, czyli wszyscy do Warszawy, no i jeden słuszny przewoźnik. Jak to się skończyło, LOT został też rzucony na głęboką wodę. Oczywiście prym tutaj zaczęły wieźć wiodą linie lotnicze, ale dzisiaj jesteśmy cały czas w tych samych proporcjach mniej więcej, że 40% to jest Okęcie, reszta to są porty regionalne, podobnie jak z tanimi liniami. I oczywiście część portów, można powiedzieć, to było takie słowo, że to jest okno na świat. Mówię, trochę z takimi szybami powybijanymi, bo nie wszystkich przecież stać na te lotniska, ale jak decydują się je utrzymywać, bo wiemy tak mniej więcej 1,5 milion miliona pozwala wyjść lotnisku na zero, w zależności od tego, jaki tam jest ruch. No, ale no, trudno odmówić na przykład, żeby Lublin, który dzielnie szedł w kierunku tego miliona czy półtora, żeby na ścianie wschodniej takie lotnisko było, ściana wschodnia lotnisk była pozbawiona. Ale dobrze, że w którymś momencie wspólnie z poprzednich rządów i Komisja Europejska powiedziała stop pieniędzy dla budowy kolejnych lotnisk, bo nam groził gdzieś tam Słupsk, Białystok, Koszalin,
13, 14,
General Aviation,
to
rozwijajmy, ale takie porty regionalne to jeszcze chwila. I teraz tak, ja mogę powiedzieć opracowania poprzednie, takie rzetelne, i dlatego trafiły do kosza. Związane z budową CPK były za ministra Grabarczyka i tam były przerażające, tak, po pierwsze, jak powiedzieć prezydentowi z Warszawy, też z Platformy Obywatelskiej, że trzeba zamknąć Okęcie, bo nie da się utrzymać i Okęcia, i CPK. No to już do kosza. A druga rzecz, z tych analiz wynikało, że lotnisko w Łodzi bankrutuje.
Tak.
I tam rzeczywiście było tak, że zagrożone są lotniska te bliskie. Łódź, która i tak dostała już mocno, kiedy otworzył się Modlin i kiedy mieliśmy połączenie przede wszystkim autostradowe uruchomione, bo to bliskość wysysa, więc no, tu jest też kwestia tych szprych, które byłyby zbudowane. Bydgoszcz, no Modlina wtedy nie było, ale te lotniska na pewno były tam wskazane jako lotniska zagrożone, natomiast te, które dzisiaj są silne, typu Kraków, Wrocław, Gdańsk, tam zagrożeń dla nich nie było. I ja w ogóle uważam też, że nie wierząc w ten cały CPK, że LOT, który został zmuszony przez sytuację i się przeprosił z regionami, wrócił do regionów, żeby walczyć przede wszystkim o turystów, no niestety czeka go niespodzianka, bo lotniska regionalne no to jest potęga tanich linii. I LOT ma ciężko, tak, żeby zaproponować adekwatny poziom biletów, ale nie miał wyjścia, musiał tam wrócić. Zawsze też zadawałem pytania, czemu LOT, wszystkie loty, okej, no robi atlantyckie loty z Rzeszowa sezonowo, robi z Krakowa, ale czemu za jakiś czas na przykład nie urośnie tak rynek, że z Gdańska będzie można polecieć do Stanów.
Tym bardziej,
Stanów,
żeby
tak?
ściągał z północy no, pasażerów.
Dokładnie, więc tu nie tylko, że ta decentralizacja, jeśli idzie o lotniska, powinna być utrzymana, ale LOT też powinien nie tylko się na tej Warszawie opierać, ale też starać się przychylniej spojrzeć na lotniska regionalne. Więc
i tutaj
poza tym, co powiedziałem, nie wierząc w ten CPK ani 2,27, ani 30, już chyba 33, dla tych silnych lotnisk regionalnych ja problemu nie widzę.
Tutaj postawmy kropkę. Bardzo dziękuję. Było to kolejne czwartkowe forum, w którym udział wzięli pan Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, oraz pani profesor Elżbieta Marciszewska z Instytutu Infrastruktury i Transportu i Mobilności SGH. Nazywam się Bartek Majewski. Program realizowali Maciej Górski i Paweł Gołębiewski. Zapraszam za tydzień na kolejne czwartkowe forum.
My również dziękujemy Państwu. Dziękujemy.